Chwała Bogu, bracia i siostry, chociaż nie ustalałem wcześniej ani z pastorem, o czym będę mówił, ani nie sprawdzałem, jakie pieśni brat Adam na dzisiaj przygotował, to cieszę się, że ustalaliśmy to najwidoczniej z Duchem Świętym, co dzisiaj ma być na nabożeństwie. Jestem utwierdzony dzięki temu też w tym, że jest to słowo na ten czas dla naszego zboru. Zacznę od ilustracji i zastanawiam się, czy ktoś może z was kojarzy to zdjęcie. To jest zdjęcie, które zostało wykonane podczas obiadu 22 maja 2010 roku, a widzimy na nim Laszlo Haniacza wraz z synami, który zamówił dwie duże pizze. Zamówił je w Papa John's Pizza w Jacksonville na Florydzie. I kosztowały one, jak przeliczyłem kurs dolara z tamtego dnia, z tamtego roku, około 90 zł. Dlaczego pokazuję to zdjęcie? Dlaczego ono przeszło do historii? A to dlatego, że Laszlo, który jest jednocześnie programistą, nie użył dolarów, żeby za nie zapłacić, tylko zapłacił za nie w bitcoinach. I zapłacił 10 tysięcy bitcoinów za te dwie pizze. I teraz wiem, że niektórzy są zaskoczeni, o czym ja mówię, nie wiedzą, czym są bitcoiny. Ja też nie do końca wiem. Zapytajcie potem Adama albo Mirona, albo kogoś tam złapcie, jak się zdobywa bitcoiny, jak się je wydobywa. Ale pozwólcie, że w takim telegraficznym skrócie powiem, podzielę się kilkoma informacjami, które sprawiły, że ten uśmiechnięty programista, jego mina po krótkim czasie zrzedła i już nie był więcej uśmiechnięty. Bitcoin to cyfrowa waluta, która działa niezależnie od banków i rządów. To jest koncept kryptowaluty, to się pojawiło gdzieś na początku XXI wieku. Tak naprawdę w 1998 już ktoś pisał na jednym z forów o tym, żeby uwolnić pieniądz spod kontroli rządów i banków i pośredników. I była taka koncepcja, która dojrzewała i w 2009 roku, niecały rok przed tym, jak Laszlo kupił tę pizzę, pojawiły się bitcoiny, zostały wydobyte pierwsze bitcoiny i w 2009 roku za jednego dolara można było kupić ponad 1300 bitcoinów. Nie wiem dokładnie, kiedy Laszlo nabił swoje bitcoiny, ale wiem, że kiedy 22 maja 2010 roku kupował pizzę za 30 dolarów, dał za to 10 tysięcy bitcoinów, czyli ta wartość tego wirtualnego pieniądza wzrosła trzykrotnie w przeciągu niecałego roku. I stwierdził, że to jest całkiem niezły biznes, że to, co nabył, to teraz kupi pizzę, zje konkretny obiad, dwie duże pizze. Myślał, że robi dobry interes. Jeden bitcoin był warty wtedy niespełna jeden grosz. Ale jeszcze w 2010 roku, w przeciągu kilku miesięcy, wartość bitcoina wzrosła już do jednego dolara, czyli 300-krotnie. Ale to nie koniec, bo to nic względem tego, co przyniosły kolejne lata. W 2016 roku, czyli 6 lat później, bitcoin nie kosztował jednego grosza, nie kosztował jednego dolara, ale wzrósł o kolejne 1000 razy i był warty 1000 dolarów. Gdyby tego było mało, kiedy trwał czas pandemii, kiedy byliśmy pozamykani w domach i siedzieliśmy wiele czasu przy komputerach, w 2021 roku w lutym obiegła świat informacja, że niejaki Elon Musk, którego niektórzy kojarzą jako właściciela Tesli, lotów kosmicznych, SpaceX, Twittera, dawniej obecnie Platformy X i tak dalej, wielkiego wizjonera, człowieka, który wyznacza pewne trendy. Otóż Elon Musk w 2021 roku postanowił zainwestować, uwaga, 1,5 miliona dolarów w bitcoiny. Kupił te bitcoiny i to spowodowało, że momentalnie kurs bitcoina wystrzelił i w 2021 roku był warty, tam uśredniona wartość 44 tysiące dolarów za jednego bitcoina, który wcześniej nie był warty jednego grosza. Teraz się to już nieco uspokoiło, ale gdy sprawdzałem kurs, przygotowując się do kazania, jeden bitcoin jest warty 112 tysięcy złotych. I zrobiłem szybką matematykę. po dzisiejszym, zaznaczmy to, nierekordowym kursie, Laszlo Haniacz zapłacił przed 13 laty za dwie pizze. Kto zgadnie? Uwaga! Zapłacił 1 miliard 120 milionów złotych z jakimś tam hakiem. Już zostawmy to. I dlatego jego mina zrzedła. Wiecie, po co przywołuję tą historię? Nie po to, żeby pośmiać się z biednego Laszlo, że zrobił najgorszy interes w historii. On musi żyć z tym pręgierzem, że ludzie na całym świecie sobie opowiadają tę historię i się śmieją albo mówią, co by oni zrobili, albo wymyślają, jakby to było. Ale ja przywołuję tą historię dzisiaj, ponieważ dla mnie jest to spektakularny przykład niewiary. Laszlo nie wierzył w wartość tego pieniądza, którym był bitcoin. Oczywiście było już wówczas, w tym 2010 roku, niewielkie grono entuzjastów, którzy mówili, żeby trzymać te bitcoiny, żeby inwestować w nie, że ich wartość będzie w przyszłości rosła, że należy inwestować w kryptowaluty, bo w przyszłości będą miały wielką wartość, ale Laszlo najwidoczniej im nie uwierzył. Gdyby wierzył, to nie wydałby 10 tysięcy bitcoinów na dwie duże pizze. Powiem wam więcej. Gdyby wiedział, że w tak niedługim czasie stanie się to tak bardzo cenne, gdyby mógł w jakiś sposób wejrzeć w przyszłość i zobaczyć ten kurs, jestem przekonany, że on gotów byłby sprzedać wszystko, co posiadał i zainwestować to w bitcoiny. Wiecie, gdzie zmierzam pewnie. Mam nadzieję, że wiecie, gdzie zmierzam. Bo 2000 lat temu chodził po Galilei pewien człowiek, który mówił ludziom, w co warto zainwestować życie. Mówił o tym, że jest coś, co warte jest, aby poświęcić temu wszystko, co posiadamy. Opowiadał ludziom o nadchodzącym Królestwie Niebios i mówił to między innymi w takich słowach. W Ewangelii Mateusza czytamy: Królestwo Niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał rzeczy, które mu zbywały i nabył tę rolę. Tak czytamy? Nie, czytamy. Macie wyświetlony, więc dobrze, widzicie, że nie dacie sobie wcisnąć kitu. Pan Jezus powiedział, że sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Królestwo Niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Jezus mówi o tym, że Królestwo Niebios warte jest zainwestowania w nie całego naszego czasu, wszystkich naszych środków, myśli, dążeń, marzeń, wszystkiego. I niestety wielu nie dało wiary temu, co mówił Pan Jezus. Niektórzy odchudzieli zasmuceni, ponieważ posiadali wiele. Czytamy o tym w Ewangeliach. Nie byli gotowi na tak odważną inwestycję, by całe swoje posiadanie zamienić na Królestwo Niebios. Ponieważ Królestwo Niebios brzmiało jak zbyt abstrakcyjny koncept. Tak jak bitcoin, kryptowaluty brzmiały dla wielu ludzi, w tym dla Laszlo. Z jednej strony, wiecie, on miał wirtualną walutę, a z drugiej strony miał dwie duże pizze i decyzja była dla niego prosta. Najadł się po prostu z rodziną. Mieli fajne popołudnie, ale potem już nie było tak fajnie. Jezus opowiadał o Królestwie Niebios rzeczy zbyt fantastyczne dla wielu ludzi, aby w to zechcieli uwierzyć. Jednak znaleźli się na szczęście tacy, którzy byli gotowi na tę odważną inwestycję. Oni uwierzyli słowom Jezusa i wszystko podporządkowali sprawie Królestwa Niebios. Z dnia na dzień zostawili całe dotychczasowe życie i poszli za Nim. W Ewangelii Marka czytamy w 10 rozdziale, odezwał się Piotr. Spójrz, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. A co Jezus na to? Jezus obiecał im zwrot z tej inwestycji, dużo lepszy niż ktokolwiek inny oferuje. Jezus odpowiedział, zapewniam was, Nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Jezus dał nam wskazówki, jak zdobyć coś arcycennego, niewyobrażalny skarb, warty, by zostawić na niego wszystko, co dotychczas znaliśmy, posiadaliśmy, ceniliśmy. To jest sens użytych przez Jezusa porównań. Zbawienie, które pozostaje dla wielu czymś ukrytym, jest tak cenne, że gdy się o nim dowiemy, gotowi jesteśmy oddać wszystko, aby je zyskać. I nie chodzi o to, że możemy sobie wykupić miejsce w Królestwie Bożym, bo to jest dar łaski. Myślę, że to jest jasne w tym miejscu. Ale gdy dociera do nas, że możemy się tam znaleźć i jak bardzo jest to cenne, gdy chociaż po części zaczynamy rozumieć ogrom cudowności tej nowiny, tego, co Bóg nam oferuje, to gotowi jesteśmy porzucić wszystko, co mogłoby stanąć na przeszkodzie nam, żebyśmy mieli się tam znaleźć. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: my głosimy Bożą mądrość, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Pytanie, czy w to wierzysz? Czy naprawdę w to wierzysz, że Królestwo Niebios warte jest tego, by zostawić wszystko i nie oglądać się już za siebie? Dziś mam przede wszystkim słowo do tych, którzy wierzą, którzy wybrali Jezusa jako drogę swojego życia. Ale pozwólcie, że wcześniej zwrócę się w kilku słowach do tych, którzy jeszcze nie wstąpili na tą drogę, którzy jeszcze nie zainwestowali całego swojego życia w to, żeby iść za Jezusem. Może ktoś na sali jeszcze się taki znajduje, kto się waha, być może ktoś kiedyś w internecie natrafi na nasze nabożeństwo. To chciałbym się do was zwrócić, chciałbym wam powiedzieć: jest jeszcze czas, by zainwestować w swoją przyszłość. I to jest dobry czas na odważną inwestycję, żeby wszystko poświęcić temu, żeby znaleźć się z Nim w wieczności, z Chrystusem. To jest Ewangelia. Jest ktoś, kto oferuje nam doskonały zwrot z inwestycji. Daje nam tak wspaniałe warunki, że to się wydaje aż niewiarygodne. Ale dziś chcę zaświadczyć, że ja w to wierzę. Że to, co jest zapisane w Słowie Bożym, że jest to objawienie Stwórcy tego świata. Oto się wszystko rozbija. Czy wierzymy, że to jest Słowo Wszechmogącego Boga? Wierzę, że jest to wiarygodne świadectwo. A oferta Jezusa jest naprawdę warta rozważenia. Bo On mówi, żebyśmy co zrobili? Żebyśmy przynieśli Mu nasz strach, nasze zniechęcenie, naszą depresję, naszą samotność, nasz ból, nasze łzy. A On oferuje w zamian spełnienie, sens, głęboką relację, społeczność Kościoła, radość, pokój. Kto nam da taki zwrot z inwestycji? Kto nam powie: przyjdź z tym, co ciebie zniewala, a ja dam ci prawdziwą wolność? Kto inny zaoferuje nam to, żebyśmy przyszli i oddali swój grzech? A On oferuje nam swoją sprawiedliwość w zamian. Ewangelia, czyli dobra nowina o zbawieniu w Jezusie, jest prosta i można ją przekazać w kilku zdaniach. Jezus Chrystus jest objawionym na setki lat wcześniej Mesjaszem. Jest prawdziwie Synem Bożym, który przyniósł ludziom zbawienie od grzechów. Wszyscy ludzie zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i ciąży na nich wyrok potępienia. ponieważ nikt nie jest w stanie się o swoich siłach ostać w obliczu nadciągającego sądu Bożego, ale jest droga ratunku. O tym czytamy wyraźnie w Nowym Testamencie. List do Rzymian mówi: wszyscy zgrzeszyli, są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. To jest Ewangelia. To jest to wezwanie do świetnej inwestycji, że aż ciężko w to uwierzyć. I wiecie, nie nudzi mi się to powtarzać. Powtarzać tego, co chyba każde dziecko ze szkółki niedzielnej jest w stanie zaśpiewać. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jana 3,16. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Są tylko dwie opcje dla naszego życia. Tylko dwie drogi. Pan Jezus mówił o tym wyraźnie. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Nie ma innej opcji. Nie ma ukrytej trzeciej opcji. Nie ma czyśćca, gdzie będzie można odpokutować. Są tylko dwie drogi. I każdy jest dzisiaj wezwany, żeby pójść tą wąską drogą, żeby iść za Jezusem. Tą drogą, która wiedzie do życia, jest sam Jezus Chrystus. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Hej, to jest dużo lepsza opcja niż nabycie bitcoinów za bezcen. I jeszcze jest czas na tę ważną inwestycję. Nie przegapcie tego, póki można skorzystać za darmo. Bo w pewnym momencie czas się skończy. I tak tylko chciałbym wam to powiedzieć, że w pewnym momencie będzie za późno. Dziś już mnie nie stać na bitcoina. Wszystkie moje oszczędności nie starczą na jednego. I wiecie, gdybym wiedział to, co wiem dzisiaj w 2010 roku, chętnie bym sprzedał dwie pizze Laszlo nawet za jednego bitcoina. I tak byłbym do przodu. Ale wiecie, mogę sobie gdybać, co by było, gdybym w 2010 wszystkie moje skromne oszczędności zainwestował w bitcoiny. Ach, dziś bym odbudował stajnię, dziś bym na misję łożył, dziś byśmy, nikt z was by się niczym nie przejmował, bo bym pieniędzy rozdawał. Mogę sobie tak myśleć. Ale się zgapiłem. Oby nikt z nas nie zgapił się w kwestii zbawienia. Oby nikt z nas nie zgapił się w tej ważniejszej kwestii. Teraz jednak chciałbym zwrócić się już do tych, którzy idą za Jezusem. Którzy podjęli tą decyzję, którzy są na tej drodze, którzy wierzą, że On jest Synem Bożym. I chcę wam dzisiaj przekazać dwie rzeczy. Po pierwsze, chcę dodać wam otuchy. Chcę powiedzieć wam: wytrwajcie jeszcze troszkę. Bo będąc na tej drodze, wiem, że nieraz bywa ciężko. Sam jestem na tej drodze i wiem, że nieraz bywa ciężko. Wiem, że wielu puka się w głowę, kiedy mówimy o naszej nadziei, kiedy składamy świadectwo, kiedy mówimy... To tak jak myślę, że wtedy niektórzy mówili o kryptowalutach i niektórzy pukali się w głowę i ich obśmiewali, tak i my się z tym stykamy, że kiedy mówimy, warto ze wszystkiego zrezygnować dla sprawy Królestwa Niebios, to wielu może nas obśmiać. Jakiś czas temu natrafiłem na taki wywiad telewizyjny pastora MacArthura z Los Angeles, który mówił, dzielił się Ewangelią i dziennikarz ewidentnie starał się go wyśmiać. I widziałem to, jak go bierze pod włos i zadaje mu takie pytania, żeby to, co on ma do przekazania, zabrzmiało jak najbardziej śmiesznie. Ale ten pastor nie dał zbić się z pantałyku, ponieważ on powiedział, że tak jest napisane w Słowie Bożym. I chociaż próbował tamten dziennikarz go pokazać jakby absurdalność jego stanowiska, to on mówił, ja tak wierzę, bo tak mówi Słowo Boże, które było, jest zbadane, które jest wiarygodne i skoro tak jest napisane, to tak jest. To jest cena, którą przyjdzie nam nieraz zapłacić, że ktoś nas obśmieje. Nieraz przychodzi zniechęcenie. Nieraz przychodzi nawet i zwątpienie. I dlatego potrzebujemy siebie wzajemnie, aby dodawać sobie otuchy. Wy potrzebujecie, żebym ja dzisiaj do was powiedział, ja potrzebuję was, żebyście czasem dodali mi otuchy, bo do tego wzywa nas przecież Słowo Boże. W liście do Tesaloniczan znajdujemy taką wskazówkę. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Pamiętacie, jakimi słowami, o co tam chodzi? Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami mamy dodawać sobie otuchy i tymi słowami ja pragnę dzisiaj być posłuszny Słowu Bożemu i dodawać wam otuchy, przypominając sobie to, co nas czeka, chwalebną przyszłość, to, co się wkrótce, wierzę, że wkrótce się wydarzy, że zostaniemy porwani do nieba i tam już na zawsze będziemy z Chrystusem. Ta perspektywa przyszłości, to niech ona nam dodaje otuchy, kiedy bywa nam ciężko. Nawet jeśli tymczasowo okoliczności wydają nam się mówić, że nasza inwestycja nie była najsprytniejszą, to wierzmy i ufajmy. Oczekujmy tego, co ma nastać. Kiedy Pan Jezus mówił w jednym z miejsc, mówił o końcu czasów, czytamy w Ewangelii Łukasza takie słowa w 21 rozdziale. I będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. I kiedy ludzie będą na całym świecie drżeć, to co mówi Słowo Boże? Co powiedział Jezus do nas? Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Zbliża się zwrot z naszej odważnej inwestycji. Jeżeli zdecydowaliśmy się wszystko zostawić dla sprawy Królestwa Niebios, to kiedy inni będą drżeć, to my możemy się wyprostować, podnieść nasze głowy, uradować się, bo oto zbliża się nasze odkupienie. Oczywiście bywa ciężko, ale warto potrudzić się jeszcze. Psalm 126 mówi, ci, którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z radością, niosąc snopy swe. Wierzę, że te słowa znajdą odzwierciedlenie w naszym życiu, jeśli wiernie wytrwamy. Bo jestem o tym przekonany, ponieważ Pismo stwierdza, że ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Choćby nie wiem, co się działo, ten, kto zaufał Jezusowi, nie zawiedzie się. I wiemy, że nie oznacza to doczesności usłanej różami. Oj, dobrze to wiemy. Już prędzej, jeśli coś, to raczej cierniami, które nieraz wbijają się w nasze ciało. Taka była sytuacja Pawła. Obserwując jego koniec, niektórzy mogli pomyśleć sobie, że poniósł fiasko. Znając ludzką życzliwość, pewnie wielu zdecydowało się podzielić z Pawłem swoją wnikliwą oceną jego sytuacji. I mu powiedzieli, że przeszarżowałeś, Pawle, nic z tego nie wyszło. Ale wiemy, że on nie zwątpił aż do końca. W ostatnim liście, niedawno cytowałem te słowa, dzisiaj chcę znów je przywołać. Paweł zwraca się do Tymoteusza tymi słowy. Znoszę te cierpienia, lecz nie wstydzę się tego. Wiem, komu zaufałem. I jestem pewny, że on zadba o to, bym wywiązał się z tego, co mi zlecił, zanim przyjdzie ten wielki dzień. Wiem, komu zaufałem. Przypomnijmy sobie dzisiaj te piękne słowa. Nie tylko dlatego, że one sprawiają, że moje serce szybciej bije, ale chcę to robić, ponieważ tymi słowami chcę dodawać wam otuchy dzisiaj. Wszystkich, którzy zostawili wszystko dla sprawy Królestwa Niebios, czeka chwalebna przyszłość. Nie zawiedzie się nikt, kto zaufał Jezusowi. Dlatego, jak czytamy w drugim liście Koryntian, dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne, bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba, jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. I ten fragment prowadzi nas do drugiej sprawy, o której wierzę, że powinienem dziś mówić. Wiecie, dobrze by było skończyć teraz na słowie zachęty. Jeszcze bym dostał pochwałę od pastora, że niecałe 30 minut mówiłem. Ale no nie mogę skończyć jeszcze w tej chwili, bo niektórzy z was pewnie pamiętają, że biblijne greckie słowo parakaleo, które tłumaczymy jako zachęcać, umacniać, pocieszać, ono ma też swoje drugie znaczenie, drugi ten zakres znaczeniowy. Znaczenie napominać, wzywać, pouczać, błagać, nawet zaklinać. To jest jedno i to samo słowo. Więc ja dalej chcę was parakaleo. Chciałem wam dodać otuchy, ale też przyszedł czas, żeby powiedzieć kilka słów, może napomnienia, ale lepiej powiedzieć wezwania. Chcę was o coś dzisiaj błagać, bo ten fragment z drugiego listu do Koryntian, z 5 rozdziału, który mówi o naszej nadziei na wieczny dom pochodzący od Boga w niebie, w 3 wersecie mówi, jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. W innych przekładach, w przekładzie Biblii Dosłownej i w Biblii Warszawskiej brzmi to tak samo. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Nowa Biblia Gdańska oddaje ten werset tak. O ile tylko nie będziemy znalezieni nagimi, a przyobleczonymi. I to powinno być przedmiotem naszej troski, aby w owym dniu nie okazało się nagle, że jesteśmy nadzy. Że nie mamy odpowiedniej szaty. W przypowieści o uczcie weselnej Jezus mówi rzecz, która może być dla niektórych wstrząsająca. Przywołując końcówkę tej przypowieści, przeczytajmy te słowa Jezusa. Mateusza 22 rozdział od 10 wersetu. Słudzy wyszli i sprowadzili napotkanych, złych i dobrych, i zapełniły się miejsca przy stole. Wówczas wszedł król. Chciał przyjrzeć się zaproszonym. Zobaczył wśród nich człowieka nieubranego w weselną szatę. Jak tu wszedłeś, przyjacielu? Zapytał, nie mając weselnej szaty. A ten oniemiał. Król natomiast rozkazał swej służbie, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Mocne są to słowa. Oby nikt z nas nie oniemiał w takiej sytuacji. Jeszcze jest czas, aby nabyć odpowiednią szatę weselną. Możemy ją po prostu otrzymać, kiedy poprosimy tego, który zaprosił nas na ucztę. To nie to, że musimy zapracować, zdobyć, że nas nie stać. To nie, nie jest taki przypadek, że ten człowiek, no, nie było go stać, bardzo chciał. On po prostu nie zatroszczył się o to. Ponieważ w tamtych czasach, jakbyśmy poczytali, to ten, który zapraszał na ucztę, zapewniał też szatę. On po prostu zaniedbał tą sprawę i poniósł tego konsekwencje. Musimy dzisiaj o to zadbać, żeby mieć tą odpowiednią szatę, aby nie być znalezionym nagim w owym dniu, gdy rozpocznie się uczta i gdy już będzie za późno. W pierwszej części Księgi Objawienia, która mówi o końcu czasu, widzimy Jezusa, który dokonywał przeglądu Kościoła. Pamiętacie, co powiedział do zboru w Laodycei? Czytamy o tym w trzecim rozdziale. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. To się wiąże z tym fragmentem z drugiego listu do Koryntian. O ile się nie okaże, że zostaniemy znalezieni nagimi, nieprzeobloczonymi, to teraz podejmujemy decyzje i kroki, żeby nabyć szatę u Jezusa. Żebyśmy mieli w co się ubrać i żebyśmy przestali razić hańbą swej nagości. Dlatego ja dzisiaj chcę was błagać. Ufajcie Jezusowi aż do końca, bo nadchodzi ten dzień, w którym wszystko się okaże. Słowo Boże pięknie nas zapewnia, co już czytaliśmy. Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Ale zanim nadejdzie ten dzień, diabeł, przeciwnik Boży, on nie ustanie w swoich wysiłkach, aby o ile to możliwe, zwieść i wybranych. Używa i nadal będzie używał różnych sztuczek. Diabeł, ktoś kiedyś powiedział, że diabeł wie, kto na co bierze. I będzie nam te różne super pizze podsuwał pod nos, żebyśmy zrezygnowali z tego, co mamy. Dlatego zachowajmy czujność. Wiecie, oby nikt z nas nie żałował tego, że dał się podejść. Myślę, że ten Lazlo do dzisiaj pluje sobie w brodę. Nie wiem, co się do końca z nim dzieje. Ale jak sobie czasem przypomni, że mógł, nie wiem, pójść pobiegać w tym czasie zamiast jeść te pizze i dzisiaj byłby miliarderem, to pewnie żałuje tamtej decyzji. Obyśmy my nie żałowali tego, że daliśmy się podejść w prosty sposób. Paweł przeżywał, że opuścił go Demas, jego współpracownik, jak czytamy, umiłowawszy świat doczesny. Apostoł Paweł znał to ryzyko i widział pewnie nie raz, że ktoś, kto dobrze zaczynał, po drodze odpadł. Odpadł od łaski. Widział, że całe społeczności były tym zagrożone. Pisał do Galacjan, czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? Dali się gdzieś podejść. I Paweł musiał wystąpić ostro przeciwko temu, bo czyhają na nas różne pułapki. Brat Mariusz niedawno głosił o wielkiej wartości umiarkowania w życiu chrześcijanina. I tam czytamy, albowiem w pierwszym liście Tymoteusza, 6 rozdział od 7 wersetu, albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się w przeróżne cierpienia. No tak mówi Słowo Boże. Nie będziemy dzisiaj demaskować wszystkich sztuczek diabelskich. Jeżeli czytamy regularnie Słowo Boże, to zamysły diabła są nam dobrze znane. Ale chciałbym skupić się na pierwszej części tego cytowanego fragmentu, że nic nie zabierzemy z tego świata. Czyż nie? Nic nie zabierzemy z tego świata. Mówię prawdę, czy coś wywrotowego mówię teraz? No jest tak zapisane. I właśnie dlatego, że nic nie zabierzemy z tego świata, chcę was dzisiaj wezwać do odważnego inwestowania. Nie w bitcoiny, nie w to, jak żyjemy, nie w wasze dzieci, bo naprawdę w owym dniu nic z tego nie będzie miało znaczenia. Nie będzie miało znaczenia, jakie masz mieszkanie, czy masz złote, czy tylko miedziane krany, czy masz złote sztućce, czy stać cię na bitcoina, może posiadasz je, to nie będzie miało znaczenia. Czy masz super wykształcenie, to nie będzie miało większego znaczenia. Może jeżeli tobie poszło średnio w życiu, to w swoje dziecko zainwestujesz tak, że na wszystkie zajęcia dodatkowe w promieniu 100 kilometrów je wozisz i będzie potrafiło zagrać na każdym instrumencie, jakie mu przyniesiemy i będzie znało biegle 4 języki. To też nie ma znaczenia, nie będzie miało znaczenia w owym dniu. Ba, powiem więcej, część z tych rzeczy może zagrać na naszą niekorzyść w oczach Bożych. Wiecie, co będzie miało znaczenie w owym dniu, kiedy wszystko się okaże? No wiecie. Największe znaczenie oczywiście będzie miało to, czy prawdziwie zaufaliśmy Jezusowi. To jest fundament. Ale jeśli mu prawdziwie uwierzyliśmy, to też powinniśmy wierzyć w tę przypowieść o skarbie ukrytym w roli, który jest warty, aby sprzedać wszystko, co posiadamy, aby go zyskać. Więc w owym dniu znaczenie będzie miało również to, jak przeżyliśmy nasze życie. Nasze uczynki, dobre i złe, mają znaczenie. I to jest ten moment, kiedy wkroczyłem na pole minowe, bo gdzie w kościele zielonoświątkowym mówić o tym, że nasze uczynki mają znaczenie, kiedy my cały czas walczyliśmy o to, że tylko łaska i uczynki nie mają już znaczenia. Ano będą miały znaczenie. Ano mają wielkie znaczenie. Nie dlatego, że ja tak twierdzę, ale dlatego, że Słowo Boże tak twierdzi wyraźnie. W drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, już cytowanym, czytamy dalej od 8 wersetu. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Uwaga, uwaga. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Wiecie, o sądach Bożych pastor miał wykład podczas naszej konferencji Jezus nadchodzi w 2020 roku. Nawet w programie tygodnia zostawiłem wam QR kod, który jak zeskanujecie, to was przeniesie do tego wykładu, żeby sobie go odświeżyć. Bo dzisiaj nie będziemy wszystkiego przypominać, ale to nawiązuje w dużej mierze do tego, o czym chcę jeszcze powiedzieć teraz na koniec. W tym fragmencie, który teraz przeczytaliśmy, widzimy, że każdy z nas odbierze zapłatę za uczynki swoje. Czytamy tak? Czy mówię coś wywrotowego? Nie lekceważmy roli uczynków w naszym życiu, ani dobrych, ani złych, bo to ma znaczenie. Słowo Boże wzywa nas, czytamy w liście do Hebrajczyków, myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. To jest zadanie dla nas. Przyjdzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, a my powinniśmy myśleć o sobie nawzajem. Jak chcecie, to wam wydrukuję listę członków zboru, żebyście myśleli o nich. Jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. To jest zadanie dla nas, dla Kościoła. Więcej czytamy w liście do Efezjan. Czytamy tam nawet tak. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Bardzo mocne stwierdzenie. Czasem ludzie się zastanawiają, po co my żyjemy. I tacy chodzą przybici, smutni, nie widzą sensu. Macie odpowiedź w Słowie Bożym, że zostaliśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, do dobrych czynów, aby były treścią naszego życia. Majątek, który nagromadzimy tu na ziemi, nie będzie miał większego znaczenia, gdy przyjdzie nam się rozstać z tym życiem. Ewentualnie nasi krewni się pożrą o to, co kto mu przypadnie. Wiecie, że tak bywa. Jeśli jednak zasłyniemy z dobrych czynów, które Bóg przygotował wcześniej, aby były treścią naszego życia, to inna sprawa. W Dziejach Apostolskich jest nawet opisana taka historia o wskrzeszeniu zmartwych w takim przypadku. Niedawno pastor wspominał tą historię opisaną w Dziejach w 9 rozdziale. Nie będziemy jej teraz czytać, ale pamiętacie, mowa tam o Dorkas. I Słowo Boże mówi, że życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Takie świadectwo zyskała ta kobieta. I tak płakali, kiedy ona zmarła i pokazywali to, co ona uczyniła dla innych. Kobieta, której życie wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami. Także Paweł przyszedł i ją wskrzesił. I ja nie chcę dzisiaj nikomu obiecywać, że jeżeli nasze życie będzie wypełnione dobrymi uczynkami, to jak umrzecie, to ktoś przyjdzie i was wskrzesi. Ale mogę powiedzieć z całą pewnością, że kto choćby umarł, żyć będzie, jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa. Kwestią otwartą pozostaje jednak, jakie będzie nasze mieszkanie w niebie. O! Ile budulca i jakiej jakości transferujemy tam do nieba? To jest rzecz, którą chciałbym, żebyśmy chwilę zaprzątnęli naszą głowę. Pomyśleli dzisiaj o tym. To się okaże. Kiedy? Ano, ten sąd, czytamy w Rzymian 2,16, dokona się w dniu, gdy zgodnie z głoszoną przeze mnie dobrą nowiną Bóg przez Chrystusa Jezusa osądzi ukryte sprawy ludzkie. Wtedy nie to, co jest na sztandarach, ale to, co jest w sercu, zostanie osądzone i wtedy się okaże, jaki budulec będziemy mieli tam. W owym dniu okaże się to, co jest w sercu. W 1 Koryntian 4,5 czytamy, dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem. Poczekajcie na Niego, na Jezusa. On, gdy przyjdzie, ujawni to, co niejasne i ukaże motywy serc. Wtedy każdy otrzyma stosowną pochwałę od Boga. Dziś jest czas, aby zadbać o naszą wieczność. I dlatego powtórzę to. Czas na odważną inwestycję. Czas na transfer naszych aktywów, to znaczy naszego czasu, naszych myśli, naszej energii, a może i naszych pieniędzy na to, co niezniszczalne. Nieczęsto mówimy o skarbach w niebie, być może za rzadko to robimy, ale jednak Jezus o tym mówił. W Mateusza 6,19 czytamy: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Czego tu nie rozumieć? Pan Jezus powiedział bardzo wprost: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą, tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. I dlatego, że Jezus o tym mówił, nie wolno nam o tym zapominać. Nie wolno nam tego lekceważyć. Wiecie, zbawienie i skarb w niebie to są dwie kwestie. Boże miłosierdzie polega na tym, że zbawienie jest dostępne za darmo, z łaski, dla każdego. I to jest fundamentalna prawda. Dopóki trwa nasze życie, choćby w ostatnim westchnieniu, jeżeli szczerze zawołamy do Boga, mamy szansę na ratunek, mamy szansę na zbawienie. Nawet ostatnim oddechem, jeżeli to będzie ze szczerego serca, ten, kto uwierzy Jezusowi, zawierzy, nie zawiedzie się. Ale Boża sprawiedliwość oznacza, że innej nagrody mógł oczekiwać apostoł Paweł, a innej ten jeden z łotrów, który wisiał z Jezusem na krzyżu, który usłyszał wprawdzie od niego: zaprawdę powiadam ci, dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju. Zgadzacie się z tym, czy już popadłem w jakąś herezję? Nikt na razie nie krzyczy, więc mówię dalej. Jeden i drugi dostąpili daru łaski, zbawienia. Jednak jeden z nich trafił tam jakby przez ogień, jak ocaleniec z pogorzeliska, który nic nie ma, który ma życie, życie wieczne, i jest to powód do radości, ale nie zdążył niczego zbudować na tym fundamencie, jakim jest wiara w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Nie wymyślam tego. Czytamy o tym wprost w Słowie Bożym. 1 Koryntian 3 rozdział od 10 wersetu. Niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Amen. Święte słowa. Nie ma innego. I na tym fundamencie oparł się ten łotr. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony. Tak jednak, jakby został ocalony z ognia. Jak byłem małym chłopcem, słyszałem taką anegdotę o pastorze, który trafił do nieba. To było w latach, kiedy nie myślałem jeszcze o tym, żeby stawać za kazalnicą. Ale zapamiętałem, może niedokładnie wszystkich szczegółów, ale chodziło w tej anegdocie mniej więcej o to, że oto pastora wprowadzają do nieba i spodziewa się tam zaszczytów i mija kolejne super wille, mieszkania takie, że mucha nie siada i się dowiaduje, że to jest siostry, która sprząta w zborze, to jest tam kogoś innego, to brata Zdzisia, który dogląda różnych rzeczy, to kogoś, kogo prawie nie zauważał, więc nie wiadomo, spodziewa się, że zaraz zobaczy, gdzie są większe domy. I podchodzą do takiej szopy, on mówi: a tutaj ciebie zostawiam. A wiecie, to jest może i zabawna anegdota, ale ona tak naprawdę nie jest zabawna, bo się okazuje, że w tej anegdocie pastor nie dostarczał jakościowych materiałów do budowy swojego mieszkania tam. Nie tytuły, nie pozory, nie świętobliwa mina decydują o tym, jak będzie wyglądała nasza wieczność. Fundamentem jest to, żeby mieć zbawienie i żeby tam trafić, choćby przez ogień. Ale dzisiaj chcę was wezwać, póki jest czas, żeby inwestować, odważnie inwestować i dokonywać transferu tego, co zniszczalne, na to, co wieczne i niezniszczalne. A trwa czas łaski, czas na odważną inwestycję. Warto zostawić wszystko i pójść za Jezusem. I tak, na koniec to powtórzę. Nasze uczynki mają znaczenie. Nie w kwestii zbawienia, gdyż z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie jest to naszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby kto się nie chlubił. Oczywiście, o tym myślę, że o tym akurat bardzo dobrze pamiętamy. Ale pamiętajmy też o tym, że uczynki mają znaczenie i nie lekceważmy tego, że one mają być treścią naszego życia. Wiecie, gdy tak rozmyślałem o tym, zwróciłem uwagę, że Jezus mówi, że poszedł przygotować nam miejsce, że w domu Ojca jest wiele mieszkań. Ale zwróćcie uwagę, co On tam mówi. On mówi, w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Jest wiele mieszkań, ale Jezus idzie nie przygotować nam mieszkania pod klucz, tylko miejsce. On jest tym fundamentem. A to, co tam budujemy już, to się w owym dniu okaże, jaki materiał tam dostarczyliśmy. A teraz jeszcze jest tak dobry czas, by inwestować w mieszkanie w niebie, jak to było w 2010, żeby inwestować w bitcoiny. Naprawdę, jest dobry czas. Nie dajmy się nabrać na te dwie duże pizze, które chwilowo zaspokoją nasz głód. Wiecie, Lazlo musi żyć dzisiaj ze świadomością wielkiego błędu. Ma niewesołą minę. I jak mówiłem, nie wiem, jak sobie z tym radzi, ale to jest tylko ta doczesność. Chociaż ludzie go obśmiewają na całym świecie i będą jeszcze przez lata, to tylko w tym życiu. Oby nikt z nas nie musiał przez wieczność myśleć o tym, że nie skorzystał ze świetnej oferty, bo nie uwierzył, bo dał się skusić, żeby zrezygnować z tej inwestycji. Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji, dziś jest dobry czas na to. Jeśli idziesz za Jezusem i bywa ci ciężko, chcę dzisiaj dodać tobie otuchy. Chcę ciebie pocieszyć. Wytrwaj. Kto mu zaufał, na pewno się nie zawiedzie. Ale chcę też wezwać ciebie dzisiaj, żebyś pomyślał o nagrodzie w górze. To dobry czas na odważną inwestycję. Bo to, co mamy tutaj, nikt z nas nie zabierze tego do wieczności. Tak jak przyszliśmy, tak też odejdziemy. To jest dobry czas, żeby to, co zniszczalne, zamienić w coś wiecznego i niezniszczalnego. I nie mówię tego dlatego, że chcę waszych pieniędzy. Absolutnie nie. Mówię dlatego, że nie chciałbym, żeby ktokolwiek płakał i żałował tego, że miał czas i przegapił. Mówię o tym, ponieważ jest czas, żeby zaangażować się w dobre działania. Jest czas, żeby zaangażować się w modlitwę wstawienniczą o innych cierpiących, żeby myśleć o tym, jak innych pobudzać do dobrych uczynków. To jest dobry czas, żeby zaangażować się w służbę. Są ludzie, którzy przez całe lata przychodzą do kościoła i nie mają żadnej służby. Chciałbym naprawdę, żebyście przychodzili i mnie męczyli, w co mogę zrobić, w co mogę się zaangażować. Niektórzy są całe lata i się nie przyłączyli do zboru, nie myślą o tym. Jest czas, żeby wzajemnie się troszczyć o innych. Jest jeszcze czas, żebyśmy na koniec zyskali takie świadectwo, jak miała Dorcas, że jej życie było wypełnione dobrymi uczynkami. I do tego was dzisiaj zachęcam, wzywam i błagam w imię Jezusa Chrystusa.